Rzeszowski Poczet Artystów. Audycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża oraz Polskie Radio Rzeszów. Wsparta finansowo przez Gminę Miasto Rzeszów.
W kolejnym odcinku cyklu Podkarpacki Poczet Artystów kłania się Państwu Jerzy Pasierb oraz mój i Państwa gość Cezary Kasak, dziennikarz rzeszowskich nowin i nie tylko, publicysta i regionalista. Człowiek, któremu bliskie są różne podkarpackie akcenty związane ze znanymi osobami i autor cyklu o pewnej wykonawczyni, o której dzisiaj mówić będziemy. A określano ją mianem Białego Anioła polskiej piosenki, Słowika Neopolu. Skala jej głosu sięgała od altu do sopranu, zachowała w swojej twórczości mimo całej otaczającej ją sławy w Polsce i za granicą niesamowitą muzyczną wrażliwość. Anna German będzie bohaterką dzisiejszej audycji, a konkretnie fragment jej życiorysu związany z Rzeszowem i Podkarpaciem. Już za chwilę opowiemy o tym związku nieco więcej.
Ostatnim blaskiem złocą się smugi zachodzącego spojrzenia. W czerń się wtuliły usta i oczy, uśmiech zastygły na wargach. Ktoś tu z daleka ku tobie kroczy. Może to cień Leonarda.
Przypomnę, naszym gościem w dzisiejszej audycji jest Cezary Kasak, dziennikarz rzeszowskich nowin, publicysta, regionalista, który dzisiaj opowiadać będzie Państwu o postaci Anny German, a to z tego powodu, że jest autorem cyklu artykułów publikowanych ongiś w tym rzeszowskim wspomnianym piśmie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Mówiąc o tym, że związana z Podkarpaciem przez część swojego życia Anna German była, musimy powiedzieć o tym, co było wcześniej. Nie zdążylibyśmy w ramach naszej krótkiej audycji opowiedzieć o całym życiorysie, ale zaczynając od początku śpiewania, tak mniej więcej. Wszystko zaczęło się we Wrocławiu, w Teatrze Kalambur, później udziału w programach ośrodka telewizyjnego tamtejszego i w radiowym podwieczorku przy mikrofonie oraz śpiewaniu w zespole estrady wrocławskiej. No ale potem był pewien niezdany egzamin weryfikacyjny i tu gdzieś trzeba szukać źródeł tego, że Anna German wtedy do Rzeszowa trafiła.
Tak, rzeczywiście to był mniej więcej przełom 60-61 roku. Ja myślę, że taką decydującą rolę w sprowadzeniu Anny German do Rzeszowa odegrał Julian Krzywka, czyli ówczesny dyrektor estrady rzeszowskiej. No, wtedy to jeszcze ta instytucja nazywała się Wojewódzką Agencją Imprez Artystycznych. Późniejsza estrada rzeszowska, no może już zostańmy przy tej terminologii. Zauważył Annę German, posłuchał jej na jakimś koncercie, no był absolutnie oczarowany, był przekonany, że jest to niesamowity talent, niezwykły głos. No i w jakiś sposób zdołał ją rzeczywiście nakłonić do tego, namówić, zachęcić do współpracy ze estradą rzeszowską. Oczywiście Anna German wtedy była na początku swojej drogi. Ona nie była jakąś jeszcze powszechnie znaną postacią. Ona zaczynała tak naprawdę swoją przygodę. No i rzeczywiście gdzieś koło 1961 roku pojawiła się w Rzeszowie. Weszła w skład takiej grupy wokalno-aktorskiej Porfirion. Ten zespół powstał jeszcze chyba w roku 1960. Natomiast Anna German troszeczkę później dołączyła, gdzieś około 61 roku i występowała z tym Porfirionem.
Te występy podczas 3 lat, bo tyle mniej więcej przebywa Anna German w Rzeszowie. To nie tylko stolica Podkarpacia, ale również tak zwany teren. Wyjazdy artystów w teren to była osobna jakby część tego, co oni robili w takich ośrodkach mniej znanych jak Rzeszów. Z jednej strony trochę spartańskie warunki czasem, ale z drugiej strony taka niesamowita chęć u widzów oglądania tego, co przyjechało. No i później takie bardzo ciepłe przyjęcie, połączone nawet czasem wręcz z karmieniem tych artystów, no bo w małych miejscowościach przecież nawet czasem nie było restauracji wtedy.
Rzeczywiście, no oni byli takim zespołem objazdowym. Jeździli po terenie całego praktycznie ówczesnego województwa rzeszowskiego, a nawet zdarzały się też występy no, w innych miejscowościach, w innych zakątkach Polski, także w Warszawie. Taki występ czy występy były. Natomiast oczywiście no, głównie tutaj jeździli po Rzeszowszczyźnie. Tak jak pan powiedział, no, to były często malutkie miejscowości. Te warunki istotnie no, spartańskie, małe, ciasne, nieogrzewane salki. Pamiętajmy, to był początek lat 60., więc czasem w tych salkach nie było nawet prądu. Natomiast Anna German no, z wielkim sentymentem ten czas wspominała. Jakieś takie historie polegające na tym, że nie wiem, musieli gdzieś do jakiejś właśnie takiej małej salki gdzieś w Bieszczadach jechać saniami zimą, bo inaczej nie można było dotrzeć. I faktycznie wspominała o tym, że dało się zauważyć, że im mniejsza miejscowość, tym przyjęcie było serdeczniejsze. W tych małych miejscowościach byli rzeczywiście ciepło przywitani. Tam te oklaski były największe, najbardziej gromkie. No i faktycznie gdzieś tam po tych występach nawet mogli liczyć na jakiś poczęstunek, na jakieś przysmaki takiej tradycyjnej ludowej kuchni.
A pewnie nikt z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić się Anny German jedzącej na przykład bigosa, nie owoce morza. A takie fakty miały miejsce wówczas.
Tak, zgadza się. Nawet wymieniała właśnie te potrawy, które im tam serwowano. Bigos, siadłe mleko. Natomiast możliwe, że jeżdżąc później do Włoch też miała i okazję zakosztować owoców morza, ale to też może warto o tym powiedzieć, że naprawdę z wielkim sentymentem zawsze Anna German ten czas wspominała i nawet kiedy występowała bodajże w roku 67 na festiwalu w Neapolu, festiwalu piosenki neapolitańskiej, pisała list do swojego znajomego mieszkającego w Polsce, to zwierzała mu się, że na niej żadne tam uroki południa jakiegoś wielkiego wrażenia nie robią, bo ona szczęśliwsza była w Bieszczadach, użyła takiego zwrotu.
No to też swoje mówi, jeżeli chodzi o osobę Anny German i jej sentyment do tego czasu podkarpackiego. Pod koniec tego pobytu na Rzeszowszczyźnie, bo tak podwówczas nazywał się ten region i ta część Polski, nadchodzi czas dwóch festiwali w Sopocie w roku 63 i 64. I zwłaszcza ten drugi wybił jej drzwi do kariery, jeżeli można użyć takiego sformułowania, bo wtedy pojawiły się Tańczące Eurydyki, ta piosenka, która ją trochę wyniosła, jeżeli chodzi o dostrzeżenie i stanie się gwiazdą, nagrodzona zresztą wcześniej w Opolu. To zatrzymajmy się w tym momencie przy tym utworze, bo jak pan sprawdzał podczas pisania tych artykułów, istniała taka wersja, że zarówno autorka piosenki tutaj również zapoznała się z piosenkarką, jak i to, że tutaj miały miejsce w Rzeszowie ostatnie szlify tego utworu.
Kompozytorką tego utworu była Katarzyna Gertner, też wtedy taka osoba, która gdzieś tam pewnie zaczynała swoją aktywność w tym światku artystycznym, natomiast no później wszyscy wiemy, bardzo duża postać. Ona skomponowała na przykład takie hity jak Małgośka, wykonywana przez Marelę Rodowicz, czy też piosenki Haliny Frąckowiak, wielu innych wykonawców. I no istotnie Katarzyna Gertner pojawiła się też w Rzeszowie w tym samym okresie mniej więcej, kiedy Anna German, i ona skomponowała Tańczące Eurydyki. Podobno rzeczywiście w jakimś z rzeszowskich mieszkań nawet te ostatnie szlify takie jeszcze tutaj tego utworu były wykonywane, oczywiście z udziałem Anny German. No i tak jak pan powiedział, to był pierwszy wielki przebój Anny German. Pierwszy wielki przebój. Warto podkreślić, że właśnie publiczność Rzeszowa, Rzeszowszczyzny była tą publicznością, która jako pierwsza miała okazję posłuchać tej piosenki. Anna German ten utwór tutaj zaczęła śpiewać, tutaj zaczęła go wykonywać. Natomiast no troszeczkę później, ale niewiele później, bo w roku 64 dostała nagrody już za ten utwór, za wykonanie tego utworu i w Sopocie, i w Opolu. Wtedy też nagrała płytę, także no to był taki utwór no przełomowy. Piosenka, która gdzieś tam jej otworzyła już te drzwi do takiej dużej kariery.
Kawiarence na rogu, każdej nocy jest koncert. Zatrzymajcie się w progu, Eurydyki tańczące. Zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was tulą w ramionach. Oh, cień latarni. O rozwarte drzwi kawiarni grzbiet ociera czarny kot. Kto ma takie dziwne oczy? Eurybyka, Eurybyka. Kto ma takie dziwne usta?
Anna German. Wszystko wystartowało w Rzeszowie. No właśnie, jak wystartowało w Rzeszowie, to ten czas spędzony tutaj to oczywiście jest ten czas rozwoju artystycznego, no ale jest też taka proza życia. Proza życia artysty, który spotyka się z różnymi ludźmi, jest w kręgu tych swoich kolegów, z którymi występuje. Ale prozą życia jest też to, że musi gdzieś mieszkać. To jak było z tym mieszkaniem Anny German w Rzeszowie?
Myślę, że lepszym określeniem byłoby, że ona pomieszkiwała w Rzeszowie, prawda? Bo ona współpracowała ze Estradą Rzeszowską tak w okresie lat 61-63, natomiast no, to były takie okresy. Ona wtedy na przykład kończyła studia geologiczne we Wrocławiu. Zasadniczo no, tam mieszkała, natomiast no, tutaj też jednak bardzo dużo czasu spędzała. Z tego co wiem, to pomieszkiwała między innymi w dwóch hotelach. Jeden zlokalizowany był naprzeciwko dworca PKP. No i drugi hotel też niedaleko położony na rogu obecnych ulic Asnyka i Świętego Mikołaja. Ponadto też wynajmowała pokój. Właściwie Estrada Rzeszowska jej wynajmowała pokój. To był pokój w bloku przy ulicy Hetmańskiej. No, dzisiejszej Hetmańskiej, wtedy to była ulica Obrońców Stalingradu. Udało mi się nawet wtedy, kiedy pisałem te teksty, porozmawiać z panią, której rodzice właśnie wynajmowali pokój Annie German. No, rozmawiałem też z kilkoma kolegami Anny German z Estrady Rzeszowskiej. Oni już w większości niestety dziś nie żyją, to jednak upłynęło troszkę czasu. Natomiast no rzeczywiście dobrze pamiętali Annę German, bardzo ciepło ją wspominali jako osobę no niezwykle utalentowaną. No i z jednej strony taką fajną kumpelę, fajną osobę, bardzo ciepłą, taką troszkę może nieśmiałą, wyciszoną, ale no była bardzo lubiana.
Z drugiej strony zaadaptowała się chyba w tym całym towarzystwie tych kolorowych ptaków, bo cytując fragment z pana artykułu oparty na liście do Zbigniewa Tucholskiego, który później został jej mężem, w którym pisze, że siedzi na próbie, za jakieś 2-3 godziny ona ma właśnie tą swoją część próby. Teraz ćwiczą panowie rewiowy numer, jest czwórka w jasnych garniturach i melonikach z laseczkami. Dwóch z nich jest pod wpływem, tak możemy powiedzieć, i w związku z tym reszta, to znaczy około 10 osób, leży już od dłuższej chwili nieprzytomna ze śmiechu. Sama oczywiście używek nie używała i to musimy tutaj jasno powiedzieć, to zostało przez pana sprawdzone podczas pisania tych artykułów. Natomiast gdzieś tam, jakby będąc w tym kręgu swoich kolegów i koleżanek związanych z Porfirionem, z tymi wyjazdami i tak dalej, no w różnych sytuacjach funkcjonowała i też była w stanie się z tym zaadaptować, znaczy nie wywyższała się jako ktoś, kto uważa się za kogoś lepszego.
Zdecydowanie. To, o czym już powiedzieliśmy, myślę, że miała w sobie dużo takiej skromności, pokory, nawet może nieśmiałości, może nawet czasami sprawiała wrażenie takiej osoby jakby nie do końca pewnej swojej wartości. No trzeba cały czas pamiętać, że ona była bardzo początkującą wtedy wokalistką. Ona była na początku tej swojej drogi. Ktoś opowiadał, że na przykład kiedy występowała, kiedy na widowni były brawa, to ona czasem miała dylematy, czy to na pewno dla niej. Nie wiem, czy to była rzeczywiście jakaś nieśmiałość, czy skromność po prostu. Natomiast no, trzeba podkreślić, że to był ważny czas w jej życiu. W dużej mierze przełomowy, taki pierwszy krok właśnie wykonała w Rzeszowie i zawsze z dużym sentymentem ten okres rzeszowski wspominała.
Jeszcze będąc w kręgu tej pewnej obyczajowej sytuacji, wspomnieliśmy, wyszła za mąż za Zbigniewa Tucholskiego później, w późniejszym okresie oczywiście, ale przez cały czas była piękną kobietą, no i pewnie nie będzie od rzeczy wspomnieć, że panowie wodzili za nią oczyma.
Tak, są takie historie, relacje, z których wynika, że rzeczywiście no, panowie, nazwijmy to, no, byli jakoś tutaj nią zainteresowani, być może nie tylko jako koleżanką, ale może kimś więcej, natomiast no, z tego co wiem, to żadna znajomość niczym więcej tutaj w Rzeszowie nie zaowocowała, tak jak pan wspomniał, ona wyszła po jednak wielu latach, wiele lat później za Zbigniewa Tucholskiego, ale wiem, że wtedy już w okresie rzeszowskim no, mieli jakiś kontakt ze sobą, znali się. Nie wiem, czy byli parą, natomiast na pewno Anna German już jakieś listy stąd z Rzeszowa do niego wysyłała.
Człowieczy los nie jest bajką ani snem. Człowieczy los jest zwyczajnym szarym dniem. Człowieczy los niesie z sobą żal i łzy. Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły. Uśmiechaj się do każdej chwili, uśmiechaj. Na dzień szczęśliwy nie czekaj, bo kresu nadejdzie czas, nie uśmiechniesz się chociaż raz. Uśmiech odsłoni przed tobą 7 codziennych
Anna German była w kręgu Rzeszowskiej Estrady, była w kręgu, jak mówiliśmy, tych kolegów, koleżanek, z którymi była w Porfirionie i na te występy w terenie również jeździła. A postać Zdzisława Kozienia się tu przewija.
Oni razem występowali w tym zespole, w grupie wokalno-aktorskiej Porfirion. Myślę, że jak sama nazwa wskazuje, to był taki zespół, gdzie właśnie też na estradzie pojawiały się jakieś akcenty, elementy aktorskie. Zresztą Kozień miał piękny głos, potrafił wspaniale śpiewać, więc nawet jeżeli jednak dominowała twórczość taka muzyczna, to myślę, że on się świetnie odnajdywał. Znali się rzeczywiście z Anną German, pracowali razem, z tego co wiem, to bardzo się lubili, przyjaźnili. Zachowały się nawet zdjęcia wspólne Anny German i Zdzisława Kozienia. Może też warto podkreślić, skoro mówimy o Zdzisławie Kozieniu, że w estradzie rzeszowskiej występował też jego brat Stanisław. Też był uzdolniony aktorsko, miał takie jakieś ciągotki artystyczne, estradowe. Nie zrobił takiej kariery jak jego brat Zdzisław. Zresztą on później poszedł w troszeczkę innym kierunku. Dla niego estrada, aktorstwo to był taki troszkę epizod, ale rzeczywiście Stanisław Kozień też przez jakiś czas gdzieś tutaj u boku Zdzisława i Anny German występował.
Mural Zdzisława Kozienia w Rzeszowie między innymi dzięki pana wsparciu i inicjatywie zaistniał. Pewnie o upamiętnieniu Anny German innym to musielibyśmy dłużej porozmawiać, ale pewnie Rzeszów też jest to winien. To jest temat na osobne opowiadanie. Wracając do tego, co już niejednokrotnie padło w tej naszej rozmowie, Anna German, jeżeli chodzi o ten rzeszowski okres, wspominała go bardzo ciepło i pewnie gdzieś tam podświadomie zdawała sobie sprawę z tego, że to był dla niej taki start do tej dużej kariery, że nie została od razu rzucona na głęboką wodę, a miała okazję się właśnie tak stopniowo rozwijać. Aż do Eurydyk, to było to dziedzictwo Rzeszowa chyba i to spowodowało, że zawsze do Rzeszowa pamięcią wracała w taki ciepły bardzo sposób.
Bardzo ciepły sposób. W jednym z wywiadów wprost mówiła w latach 70., że najmilej wspomina okres współpracy ze Estradą Rzeszowską. Mało tego, podobno już nawet wtedy, kiedy się wybiła, kiedy już była bardzo znana, podobno gdzieś tam jeszcze jakieś takie pomysły w jej głowie się rodziły, żeby wrócić do Rzeszowa. Natomiast no, to już praktycznie nie było możliwe. Zresztą nawet Julian Krzywka kiedyś wyraził się w ten sposób, że no, gdyby Anna German teraz miała do nas wrócić, to byłoby trochę tak, jakby Pele przyszedł do Górnika Zabrze. Więc no, nie wróciła tak na stałe, natomiast zawsze pamiętała, zawsze tęskniła, zawsze wspominała z łezką wokół Rzeszów, no i przyjeżdżała, tak można powiedzieć, troszkę okazjonalnie na pojedyncze koncerty w latach 70. W 72 albo 3 roku, kiedy wykonywała arię Scarlattiego, otrzymała też propozycję występów z Orkiestrą Filharmonii Rzeszowskiej. Tak prawdę powiedziawszy, no nie wiem, czy ta idea się, że tak powiem, zmaterializowała, ale myślę, że tak, ponieważ z dumą o tym mówiła i należy domniemywać, że były takie występy. Na pewno była też tutaj pod koniec lat 70. z jakimś takim troszkę repertuarem już innym, bardziej żołnierskim. 78, może 79 rok był to zresztą, można przyjąć, no jeden z pewnie ostatnich jej koncertów, bo ona w 80 roku ostatni raz wyszła na scenę, natomiast w Rzeszowie była w 79.
Śmierć zabrała ją zbyt wcześnie w kontekście tego, co robiła na scenie i co jeszcze mogła osiągnąć. To takie osobiste pytanie mam na sam koniec. Jakie wrażenie pozostało po tym cyklu artykułów, o których mówiliśmy i które kiedyś pan napisał w kontekście jej rzeszowskiego pobytu?
Anna German, z mojej perspektywy, była to rzeczywiście wybitna osobowość, wielki talent, niezwykły głos. Ja ekspertem od muzyki czy od jakichś spraw głosowych nie jestem, więc tutaj może nie będę się silił na jakieś wielkie słowa, natomiast to osoba, która śpiewała przepięknie i myślę, że każdy, kto słucha Anny German, to zawsze gdzieś tam towarzyszą mu takie uczucia jak wzruszenie, prawda? Bo była to naprawdę nietuzinkowa postać, natomiast teksty pisałem też z wielką przyjemnością, bo sam się dowiadywałem bardzo wielu rzeczy. Tak jak wspominałem, no, udało się wtedy jeszcze skontaktować z kilkoma osobami, które rzeczywiście grały, występowały z Anną German, a dzisiaj już nie mielibyśmy możliwości, żeby z nimi porozmawiać, ponieważ większości już nie żyją. Na przykład pan Jerzy Dynia, troszkę okazjonalnie z tego, co mówił, na zastępstwo, ale też gdzieś tam jeździł z nimi. Jerzy Sowa, perkusista, Zdzisław Kozień, o którym już wspomnieliśmy. Był też Stanisław Lipiński, pracownik Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego.
No Julian Krzywka przede wszystkim, prawda?
Julian Krzywka, natomiast ja mówię teraz o osobach, z którymi rozmawiałem wtedy, z panem Julianem nie, bo on już nie żył chyba wtedy. Natomiast to był też taki czas troszkę specyficzny, bo o Annie German wtedy nakręcono serial, który był akurat w tamtym czasie wyświetlany, budził ogromne zainteresowanie. W ogóle można było odnieść wrażenie, że jest taki renesans zainteresowania życiorysem, twórczością Anny German. Ja to zaobserwowałem i sam zacząłem się troszeczkę tym bliżej interesować, zaowocowało to właśnie tymi kilkoma tekstami.
A dzisiaj znowu odkurzamy jej postać, ściągamy ją z tej trochę zakurzonej półki i przypominamy ten jej rzeszowski epizod. Myślę, że wart był przypomnienia po raz kolejny. Cezary Kasak, dziennikarz Rzeszowskich Nowin, publicysta i regionalista, autor cyklu artykułów związanych z podkarpacką częścią życiorysu Anny German, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie za to wspomnienie i rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I myślę, to jest najlepsza kropka, jakim człowiekiem była Anna German we wspomnieniach różnych innych ludzi, którzy jej towarzyszyli, którą możemy tutaj postawić. Kłania się państwu Jerzy Pasierb. Do usłyszenia.
On the sea of splendor, breathing sentimental joy, as each parting word you whisper, would my heart and love destroy? Orange blossoms, fragrance rising from the gardens to the sky. Miłość w sercu swoim zostań.
Audycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża oraz Polskie Radio Rzeszów. Wsparta finansowo przez Gminę Miasto Rzeszów.